Kwadrans po 11. Janusz Rzeczkiewski, kłaniam się Państwu, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. W studio w Zielonej Górze przy mikrofonach poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również pan Rafał Szymczak, który reprezentuje Kukiz 15.
Witam Państwa.
Pan Sławomir Kotylak z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Pan Grzegorz Witalski z Nowoczesnej.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie
redaktorze. I oczywiście sporo tematów dziś do omówienia. Rozpocznę od tweeta Mateusza Morawieckiego. Jan Olszewski był osobą krystalicznie uczciwą i wierną swoim poglądom, a jednocześnie ogromnie odważną. Udowadniał swoją niezłomnością wielokrotnie, najpierw podczas II wojny światowej, później okresie PRL oraz III RP. Rzeczpospolita poniosła niewyobrażalną stratę. Cześć jego pamięci. Od wspomnienia o Janie Olszewskim rozpoczynamy ten program. Poseł Jerzy Materna. Wczoraj te informacje smutne dotarły do nas i trzeba przyznać, że temat i osoba byłego premiera jest szeroko komentowana.
Tak, to był wielki, wielki Polak, można powiedzieć bohater, patriota, a przy okazji bardzo, bardzo skromny. No, tak jak tu pan redaktor mówił, uczestnik, członek Szarych Szeregów, uczestnik powstania warszawskiego, a potem działacz, działał w KORE, a potem obrońca więźniów politycznych. No i przede wszystkim był pierwszy z wolnych wyborów premierem, który zrobił bardzo ważny krok ku demokratyzacji naszego państwa. Przede wszystkim odciął, wyprowadził wojska rosyjskie i mogliśmy wejść do NATO, tego, gdzie właściwie można powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj bezpieczni dzięki temu. I to jest to, co udało mu się dokonać. Powiem tak, historia na pewno będzie po latach mówiła o nim bardzo, bardzo, że to naprawdę jest jeden z wybitniejszych ludzi. Jakbyśmy mieli właśnie, co jest bolączką tej naszej Polski dzisiaj, że mamy bardzo mało ludzi o takim właśnie cechach. Z jednej strony wielki patriotyzm i skromność w tym, co robił. Bo widzimy dzisiaj, jaki to jest. Niestety te 39 rok, a potem 45, po 45 roku wybicie, można brzydko to powiedziane, inteligencji naszej spowodowało właśnie te skutki, jakie dzisiaj mamy do dzisiejszego dnia, co się dzisiaj toczy. To jest właśnie jeden z liczy, który został i naprawdę dał takie świadectwo, co tylko się uczyć od niego.
Prezydent Andrzej Duda napisał pożegnanie wybitnego prawnika i polityka, kawalera Orderu Orła Białego, premiera rządu wolnej i suwerennej Polski, wymaga stosownej powagi. Zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z premierem podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe. To dobra decyzja. Pytanie do przedstawiciela Kukiz 15, panie Rafale.
Tak, no dzisiaj na moim domu zawisła flaga przewieszona kirem. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest tragedia, tak? Bo ja chciałbym zakończyć żywot z takim życiorysem, jak miał zmarły premier. Jest to na pewno smutny moment, ale z drugiej strony trzeba właśnie pamiętać, tak jak pan poseł powiedział, o dokonaniach, osiągnięciach, o tej postawie moralnej, silnej, którą posiadał zmarły premier. Czy żałoba narodowa. No, często niestety, zresztą mieliśmy niedawno przypadek, żałoba narodowa jest ogłaszana w celach takich koniunkturalnych. Ja myślę, że każdy z nas, każdy, kto czuje się Polakiem, powinien uczcić pamięć zmarłego premiera na właściwy dla siebie sposób.
Jest także tweet Donalda Tuska. Przyznam, że mam z nim problem, ale przeczytam. Smutna wiadomość nadeszła z Warszawy. Premier Jan Olszewski nie żyje. Odważny obrońca w procesach politycznych, uczestnik Solidarności. Dobry człowiek, niech spoczywa w pokoju. To pytanie do Sławomira Kotylaka z Platformy Obywatelskiej. Mówię o problemie, dlatego że przecież Donald Tusk w latach, kiedy sprawował swój urząd premier Jan Olszewski, kiedy mieliśmy do czynienia z nocną zmianą, no, zwalczał go wręcz. Stali po dwóch przeciwnych stronach, a tu ten wpis, ta wypowiedź została odebrana przez wiele osób. Tam na Twitterze posypały się komentarze, policzmy głosy, cytaty właśnie z filmu Nocna Zmiana dość negatywnie.
Przede wszystkim to smutna wiadomość, gdy odchodzi człowiek, zwłaszcza z takim dorobkiem, z takim życiorysem. Jeśli chodzi o ten wpis, sytuacja, w której mówimy o polityce, o różnicach w aspekcie ocen, działań, głosowań. Dwie osoby stojące po dwóch, jak pan redaktor powiedział, w stronach barykady, co nie zmienia. I tutaj doceniam to, jak pan Tusk, przewodniczący, opisał sytuację. Mówimy o człowieku. Ten wpis dotyczy człowieka, oddania mu szacunku, czci. To, że kiedyś stało się po dwóch różnych stronach barykady, nie zmienia faktu, że jesteśmy ludźmi i należy oddawać szacunek, niezależnie od tego, kto z której strony kiedyś w historii się znajdował. Nie tylko premier Tusk był wówczas po drugiej stronie barykady. Przypominam, że ta noc była spowodowana czymś, co miało charakter, bardziej bym powiedział, bardziej znaczący dla całego aspektu tych wydarzeń w tej nocy ówczesnej, a mianowicie słynnych teczek pana Macierewicza. To one wywołały pewną falę zdarzeń. Jakie były tego skutki? Ja uważam, że obóz polityczny, z którego wywodził się premier Olszewski, po pierwsze nie doceniał go, a po drugie nie ułatwiał mu życia. Jak żadnemu innemu politykowi tego obozu było bardzo trudno przekonać własny obóz do określonego sposobu funkcjonowania. Później próbowano to naprawić i, jak dobrze pamiętam, w 2007 roku ówczesny prezydent Kaczyński próbował jakby naprawić to, co się wydarzyło wcześniej. Raz, że przyznając medal Orła Białego, później zapraszając do kapituły i przewodniczącym tej kapituły, to wszystko było już po fakcie. Natomiast te wydarzenia wcześniejsze, moim zdaniem, a byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, chodziłem do liceum, ja nie rozumiałem, jak to jest możliwe, że człowiek walczący za komuny, wybitnie walczący, tak, może być tak traktowany przez obóz, który wówczas walczył z tą komuną. Dla mnie to młodego człowieka było niezrozumiałe. Jak już później czas pokazał, co za tym stało, jakie przesłanki, jacy ludzie, jakie wydarzenia, to się trochę sklarowało, zrobiło jasne. Natomiast no, na pewno jest to smutna wiadomość, przykra. I to, co tutaj padło w kontekście żałoby narodowej, etc. Oczywiście możemy w ten sposób uczcić. Każdy, tak jak tutaj było powiedziane, każdy niech uczci na swój sposób, ale aby to było godne uczczenie.
Premier Jan Olszewski zasłynął również tym, że no, nie dopuścił do powstania spółek polsko-rosyjskich na majątku i na bazach, na bazie tego majątku rosyjskiego. To była sprawa głośna i tu także jest dyskutowana, czy ta nocna zmiana, czy to odwołanie rządu Olszewskiego to było związane tylko i wyłącznie z kwestią listy tajnych współpracowników, tajnych agentów, czy właśnie kwestią związaną z tą próbą umocowania rosyjskiej agentury w Polsce. Grzegorz Świtalski, Nowoczesna, jak pan będzie wspominać premiera Olszewskiego?
Oczywiście bardzo dobrze będę go wspominał. Uważam, że powinniśmy każdego premiera w jakiś sposób doceniać, ponieważ jest on przedstawicielem naszego kraju. Akurat jeśli chodzi o historię pana Jana Olszewskiego, na pewno był to człowiek, którym przyświecały pewne ideały i idee. I na pewno te spółki, o których pan tutaj mówi, na ten czas nie były tym rozwiązaniem. Obawiał się tego kapitału rosyjskiego i nie dziwię się. Widzimy.
Zabiegał o to Lech Wałęsa.
Nie mówię, że pan Wałęsa miał wtedy dużo racji. Zresztą myślę, że potem brał udział w kolejnych wyborach i społeczeństwo to zweryfikowało. Nie chciałbym tutaj oceniać, jakie on miał przesłanki i jakie wizje rozwoju tego kraju. Natomiast te obawy, które miał pan Olszewski, okazały się, że są, tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, na tyle niebezpieczne dla obozu władzy, czy też całej tutaj tej właśnie tego Sejmu, który go po prostu odwołał wtedy, tak, po tej nocy teczek. I tutaj w polityce trzeba być po prostu skutecznym. I na przykład prezes Kaczyński zauważył, że nie można tak naprawdę odrzucać tego obozu poprzedniego. Tutaj współpracuje przecież z panem Kujdą Kazimierzem, były TW Ryszard, tak, który widzimy.
Tu akurat możemy mówić o pewnym zaskoczeniu.
Ale zaskoczeniu dla kogo? Przecież widzimy, że ci ludzie otaczają pana Kaczyńskiego i tak naprawdę pozwalają.
Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości powiedziała,
tak, ale,
że
ale jednak
nie było wiedzy
jest
na ten
pan
temat.
Stanisław Piotrowicz, PZPR-u, prokurator. Tutaj już chyba wszyscy wiemy.
Bądźmy uczciwi. Tutaj...
Nikt w tych kręgach nie wierzy w to, że nie jest możliwe sprawdzenie tak prostych rzeczy, które są dostępne
i oczywiście
w archiwach.
Widzimy, że poseł Matera się odniesie. Chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz tutaj jeszcze, że dokończymy to, tak, że jeżeli chodzi o politykę, pan Olszewski po prostu przestał być skuteczny, przestał być premierem, pan Kaczyński rządzi właśnie dlatego, że stawia również na takich ludzi. I trzeba o tym właśnie też mówić, że jeżeli mówimy o tych ideałach i wszyscy tak pięknie o tym mówimy, że tak naprawdę człowiek żył tymi ideałami i do końca był ich wierny. I chciałbym, żeby właśnie PiS, który nieraz się na nie powoływał, też wracał do tych ideałów, a nie tylko przy śmierci, tak powiedzmy sobie.
Dołączyła do nas pani Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry pani prezes i też
dzień
prosimy
panu,
o tu,
dzień dobry państwu.
Odniesienie się do tematu osoby premiera Jana Olszewskiego, także tych głównych wątków, które dotyczą jego funkcjonowania.
Więc ja dołączę się do tych osób, które uważają, że to była postać, która była niezwykle konsekwentna, jeżeli chodzi o życiorys i o swoje poglądy. Bo tak jak tu wszyscy wspominają, młody człowiek, który działał w Szarych Szeregach, później w 56 roku był redaktorem takiego odwilżowego pisma Po Prostu, które z pewnością... No, dla niektórych jest głęboka historia, ale po czasie oczywiście wspaniały obrońca w procesach politycznych, między innymi bronił Adama Michnika, o ile dobrze pamiętam, czy Jacka Kuronia, ale także osoba niezwykle zasłużona, jeżeli chodzi o proces księdza Popiełuszki. Także powiedziałabym, że to taki bardzo konsekwentny życiorys o poglądach osoba takich, powiedziałabym, PPS-owskich, ale tej PPS niepodległościowej, bo on zawsze to podkreślał w swoich własnych wypowiedziach, więc mi stosunkowo bliskich. I muszę powiedzieć, że także no, niezły intelektualista, czyli człowiek, który pięknie się posługiwał językiem, który dobrze pisał, który no, miał bardzo wiele, powiedziałabym, zalet. Dziś wydarzenia historyczne trudno z punktu widzenia moralnego oceniać, dlatego że one są po prostu bardzo, takie powiedziałabym, z moralnego punktu widzenia trudne do oceny. Bo jak pan redaktor dzisiaj powie, że rzeczywiście noc tych teczek była przedmiotem głównym, czy powodem głównym do odwołania premiera Olszewskiego, no to o czym możemy teraz powiedzieć, jak Jarosław Kaczyński odwołał tego, który wtedy ujawnił teczki, no prawda? To co, że go nie lubi, czy go lubi, czy jak, czy to odwołanie jest mniej ważne niż tamto. No w polityce odwołania mają bardzo różne, że tak powiem, przyczyny. I nie mają aspektu o charakterze moralnym, nie? No bo co teraz powiemy, że to dobrze, że Jarosław Kaczyński odwołał Macierewicza, a źle, że go Sejm wtedy odwołał. No to jest naprawdę z punktu widzenia moralnego bardzo trudne do oceny. Ale postawa osoby z punktu widzenia moralnego już jest możliwa do oceny. I z pewnością takim dobrym, przyzwoitym człowiekiem i wielkim patriotą był po prostu premier Olszewski.
Jerzy Materna do tematu?
Powiem, to trudno, to jest takie właśnie, my rzucamy, tak jak pani tutaj przed chwilą minister mówiła i pan Świtalski, mieszanie takich różnych pojęć, nie? Odwoływanie się do tego. Ja tu podkreśliłem, że pan premier Olszewski przede wszystkim był tym, który niezłomny i miał swój kierunek, ale niestety dzisiaj żyjemy w takich czasach, że powiedzmy tych takich prawdziwych Polaków jest mało, bardzo mało. I właśnie brak tej ilustracji, co widzimy dzisiaj, odbija się to już, można powiedzieć, 30 lat. I przecież pan Macierewicz, mówimy o tej słynnej nocy w Sejmie, to przecież wynik był tego, że musiał wykonać akt Sejmu. Przecież w głosowaniu nakazano, bo to było przecież posła
Korwin-Mikkego,
o ujawnienie tych, no to więc albo ma to ujawnić i powiedzmy, byśmy dzisiaj byli w całkiem innej Polsce. Jakbyśmy to ujawnili. To, co Czechy zrobiły, to, co zrobiły Niemcy. Nie mają tego problemu. My mamy do dzisiaj właśnie takie gry.
Oraz kolejny PiS jest u władzy,
pan tutaj mówi o
Kujdzie.
Też nie wiemy. Oczywiście zaskoczenie jest duże. I z tego, co wiem, że pan Kujda obiecał, że ujawni te wszystkie.
Ja on pełnił tę funkcję w połowie lat 90. Każdy tak, sobie na początku.
No, a kiedy miał pełnić?
Każdy papiery. No właśnie, jak nie pełni pełnej funkcji, to wreszcie nie trzeba ujawniać.
Przepraszam, a kogo odwoływano na początku lat 90? Ze stanowisk tak naprawdę ludzi zasłużonych, którzy w latach 90. na przykład ludzi z Iraku, Amerykanów też w jakiś sposób wyciągano i też ich potem podziękowano. Jak im podziękowano?
Właśnie? Ale myślę, że jednak robienie jakichś bridży tutaj, mostków w temacie, nie wiem, czy jest do końca uprawnione.
Okej, może nie. Tak, no, mieszanie jeden z drugim.
Zostawmy,
będziemy z tym grać, pana Jana niestety jeszcze grali przez pewien czas. Właśnie nieujawnianie, bo dobrze by było to wszystko oczyścić z życia politycznego, żeby nie było, nie wracało. No, aż widzimy dzisiaj, ja też głosowałem w 10 roku na Wałęsę, a potem zobaczyłem, widziałem też okrągły stół, że było to wielką nadzieją, a potem widziałem w Sejmie, to naprawdę, ale ten film Nocna Zmiana warto poglądać kilka razy.
Oglądamy.
Dziesiątki razy.
Do tematu wracać będziemy.
Widzieli,
szanowni państwo,
dlaczego dzisiaj jesteśmy w takim miejscu?
W minioną niedzielę na warszawskim Torwarze Robert Biedroń zaprezentował partię Wiosna, która stawia bardzo mocny nacisk na kwestie światopoglądowe. Chyba przede wszystkim oczywiście pojawiają się również kwestie socjalne, ale te światopoglądowe związane z ruchami lewicowo-liberalnymi chyba przebijają się najbardziej. Ja mam takie pytanie do państwa, ile potrwa Wiosna, bo oczywiście pojawiają się takie wątpliwości, czy to jest partia, która będzie partią sezonową, czy taką, która na stałe zagości jakoś na polskiej scenie politycznej, jak to państwo widzą, jak to państwo oceniacie, pani Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, kolor zielony, więc zieleń, więc wiosna, więc może jakoś bliżej, czy dalej?
Nie ulega wątpliwości, że show, które było na Torwarze, było dobrze zrobione z punktu widzenia marketingowego i z punktu widzenia organizacyjnego. Trzeba też przyznać, że Robert Biedroń jest osobą, która jest sympatyczna dla wyborcy, jest zawsze uśmiechnięty, ma no, dobrą sylwetkę na polityka, także ma wiele, wiele zalet. No, trudno teraz mówić, jak się rozwinie jego inicjatywa w dłuższej perspektywie, bo to zawsze jest taki miesiąc miodowy, który otrzymuje i partia polityczna, i wszystkie rządy, kiedy wszystko ładnie i pięknie wygląda, a później, kiedy przychodzi do konkretów, to jest dużo gorzej i okazuje się, że ta polityka jest bardziej skomplikowana. No ale to w dużej mierze będzie też zależało od samego Roberta Biedronia, jak on udźwignie to przywództwo w tej swojej Wiośnie, a później co ewentualnie zaproponuje Polakom. On jest porównywany między innymi tu do takiego francuskiego, prawda, prezydenta, do Macron. To jest taki polski Macron. Ale muszka. Trzeba przyznać, że to jest... Więc ja myślę tak, że wszelkie formy naśladownictwa nie są wskazane. Mhm. Natomiast jeżeli rzeczywiście zaproponuje jakąś oryginalną propozycję dla Polaków, no to może być interesujące i ciekawe. Ale trzeba też przypomnieć i dla tych, którzy się bardzo już teraz cieszą z sukcesu, między innymi właśnie w tej Wiośnie, tak? To, że do tego sukcesu jest jeszcze trochę czasu. Mamy takie partie, mhm, które pięknie weszły na scenę polityczną z dużym przytupem, a długo się nie utrzymały.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Pytanie do pana jako do przedstawiciela ugrupowania, które według tych ostatnich sondaży no właśnie traci na rzecz partii Wiosna. i że to państwo będziecie największym poszkodowanym pojawienia się tego nowego ruchu na politycznej scenie.
No zaskakujemy to stwierdzenie pana redaktora, że traci, bo patrząc na wyniki do Sejmu, które się pojawiły, jak dobrze pamiętam, wczoraj, no to ja tam z jakiejś wielkiej straty nie zauważyłem.
Mówię o tych badaniach, które się pojawiły po weekendzie.
To jest zawsze dyskusja taka czysto akademicka. Który wynik jest bliższy prawdy? Tak? To pozostawmy może wyniki, a przyjrzyjmy się temu, czym jest wiosna. Tak?
No i czy zagraża Platformie Obywatelskiej?
Pytanie, czy zagraża Platformie i czy zagraża także innym ugrupowaniom, bo przecież scena polityczna jest szeroka i uważam, że wyborcy mają zawsze możliwość wybierania z pełnej palety, a nie tylko spośród jednego czy dwóch ugrupowań. W związku z tym, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, oczywiście elektorat wiosny to po części może być elektorat Platformy i to każdy, kto się chociaż odrobinę zajmuje sceną polityczną, ma tego świadomość, ale elektorat wiosny to nie jest tylko i wyłącznie przejście części wyborców na właśnie tą stronę, bym powiedział, bardziej liberalną, tak? Natomiast to jest także odciągnięcie tych i może też właśnie przede wszystkim przyciągnięcie tych, którzy są zdegustowani albo już znudzeni tym, co od dłuższego czasu funkcjonuje w polityce, czyli pewien jakiś taki, bym powiedział, już nawet może nie skostniały, ale już ugruntowany układ polityczny. I to jest forma nowości. Ja powiem tak, dla mnie formacja wiosna, jako ugrupowanie polityczne, jest czymś, co kiedyś był ruch Palikota, jeszcze wcześniej było parę innych tego typu przypadków, gdzie pojawił się nowy produkt, ciekawie opakowany, omawiający zupełnie i proponujący zupełnie, jakbym nawet powiedział, w niektórych obszarach rewolucyjne zmiany, które to z założenia te zmiany wyglądają na atrakcyjne, ale jeśli chodzi o realizację, są kompletnie niewykonalne. Tak? W związku z czym no, zakładam, że tak jak wiosna jako pora roku pojawia się w marcu i kończy się w czerwcu, to ja myślę, że to mniej więcej taka historia czeka tego typu inicjatywy. Nie sądzę, aby w wyborach do parlamentu, nie mówię europejskiego, ale do naszego krajowego, można było mówić już o tym efekcie świeżości, o którym tutaj była mowa. Nie można będzie mówić już także o czymś, co będzie efektem zaskoczenia. Tak? Bo choćby podczas prezentacji, no, pokazując bliskie otoczenie pana Biedronia, tak naprawdę wszyscy się zastanawiali, kto to jest. Bo to są ludzie, którzy kompletnie
pan
byli
Rafał
znani
Szymczak,
w szerszej sferze.
Kukiz 15, pytanie do pana, bo tutaj było wymieniany ruch Palikota, czy twój ruch, tak? I niektórzy też próbują porównywać właśnie wiosnę do Kukiza, tak? Który wystartuje z jakimś...
Z szacunku tego nie powiedziałem.
Pan tego nie powiedział, ja już to powiem, żeby włożyć tutaj kij w mrowisko, także bardzo
oczywiście
proszę.
Przylepianie łatek to jest, wiadomo, strategia od dawna w polityce stosowana, okej. Dobrze, rozumiem takie figury retoryczne, natomiast ja powiem tak, ja Roberta Biedronia poznałem 20 lat temu, właśnie akurat gdzieś tak koło tego czasu. Robert Biedron jest 2 lata ode mnie młodszy. Ja wtedy kończyłem studia, myślałem o pracy, o dokończeniu pracy magisterskiej. Byłem wtedy na Szkole Młodych Polityków, która organizowana była przez taką zagraniczną, z Wielkiej Brytanii pochodzącej fundację. Chodziło o wykreowanie nowego ruchu, to się miało nazywać Socjaldemokratyczna Alternatywa, SODA. No dobrze, tak jak to klasyk mówił, kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość... I tak dalej, okej. Okay. Przyznaję się do tamtych. No ale wtedy poznałem Roberta Biedronia jako już polityka wytrawnego. Człowieka, który miał już za sobą doświadczenie, miał już za sobą stypendia zagraniczne, miał także za sobą finansowanie. No i ja się właśnie chciałbym do tego odnieść, do tego, co się wydarzyło na Torwarze, tak? Partia powstaje, ale partii nie ma, tak? Nie ma jej w rejestrze, partia nie jest zarejestrowana, a zatem omijamy wszelkiego rodzaju ograniczenia dotyczące finansowania partii politycznych. Polityki nie da się robić bez pieniędzy. No, jak widać, pieniądze się gdzieś skądś znalazły, także warto by było...
Ze składek.
No tak, no właśnie, a propos Kukiza, tak? No właśnie, my staramy się działać ze składek i jeśli nasza aktywność jest jaka jest, to ona wynika po prostu ze słabości finansowej. Po prostu dzisiaj mamy ten układ, jak to który ma pieniądze z budżetu państwa, tak? Czyli mamy
ze spółek.
Albo ze spółek Skarbu Państwa. I nie jest łatwo.
Jeśli jest udokumentowany przepływ, także ostrożnie.
ostrożnie, oczywiście, tak. No dobrze, ale wiadomo, każdy członek też ma
pracę,
a z tego płaci składki procentowe i tak dalej, różnie sobie to partie i tak dalej odliczają i tak dalej. Więc oczywiście ja tutaj akurat, wiadomo, powinienem powiedzieć, że to z wiosny nic nie będzie i tak dalej. No,
ale pożyjemy, zobaczymy.
Nie no, coś będzie, pewno coś będzie, tak? Mhm. No bo właśnie Robert Biedron i jego otoczenie jest przedstawiane jako środowisko zupełnie nowe. Wszyscy, którzy są jakoś tam z tą polityką zniesmaczeni. Nasze społeczeństwo jest bardzo rozpolitykowane, tak? Wystarczy pójść do przychodni lekarskiej, natomiast problem jest taki, że ludzie mówią, że nie mają alternatywy, więc to zainteresowanie polityką jest niestety bardzo
powierzchowne. Przez grzeczność, tak.
I niestety, jeszcze tylko dokończę, po prostu dzięki temu, dzięki tej nowości na pewno coś tam zbierze. Ale mam nadzieję, że nie tyle, co Kukiz 15.
Przez grzeczność Sławomir Kotylak nie wspomniał również o Nowoczesnej, która miała 15%, teraz ma 1,5%. I też ma w kontekście finansów sporo do powiedzenia i z tym, jak pieniądze są ważne, jak przez
polityce bardzo ważne.
Brak pieniędzy.
Oczywiście.
Można mieć kłopoty także, kiedy się źle rozliczy subwencję czy dotację państwową. No dobrze, to jak to w ocenie Grzegorza Świtalskiego ta wiosna wygląda?
Myślę, że tutaj jest parę aspektów, jeśli chodzi o tą partię, istotne. Po pierwsze, pan Robert Biedroń bardzo fajnie to marketingowo ubrał. Tak? Jakaś tam agencja PR-owa musiała za tym stać, a więc i też pieniądze, które...
Szacuje się, że od 800 do miliona, 800 tysięcy do miliona złotych.
No,
tak,
ja powiem kosztowała. Tak, w momencie tworzenia Nowoczesnej też byłem na Torwarze, jak była tworzona. Też były karteczki, też był ten entuzjazm i też było to wszystko, co tam się pojawiło. Więc patrzę i mam takie déjà vu, tylko oczywiście jest inny program, tak? Jest bardziej populistyczny, według mnie oderwany od rzeczywistości. Ileś pieniędzy, i tutaj jest właśnie kolejny ten aspekt. Obiecują ludziom wszystko, co ludzie chcą. I to też ktoś musiał powiedzieć, mówcie o tym, o tym, o tym, za wami pójdą. No i tak to się dzieje, tak? Ludzie teraz rzucają się na każde 500+, czy każde inne tego typu obietnice i w tym momencie ten elektorat bardzo płynnie przepływa z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście nie odpływa od PiSu, tutaj szacunek, bardzo dużo pracujecie. Ale też mi się wydaje, że może Robert Biedroń i z tego elektoratu coś podszczypnąć, tak? Więc wydaje mi się, że to jest kolejna istotna rzecz. Kolejna rzecz, która mnie tak zainteresowała, to, że pojawiają się tam ludzie, którzy do tej pory do polityki nie szli. I to jest ważne. Tak, ta Anita Kucharska-Dziedzic na naszym rynku politycznym była w ruchach społecznych, może i startowała, ale nie chciała być partii. I teraz generalnie widzę, że bardzo wielu młodych ludzi interesuje się polityką tylko na chwilę, na moment i generalnie nie chcą się angażować. Jeżeli się pojawiają takie ruchy, które potrafią ich wciągnąć, jak Kukiz, jak Nowoczesna, jak właśnie teraz wiosna, to uważam, że trzeba się z tego powodu cieszyć.
I to... Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość też przygląda się temu, to właściwie z takiego, nie wiem, w komfortowej sytuacji jesteście państwo, dlatego że w kontekście programu i przepływów elektoratu, chociaż niektórzy próbują wskazywać, że być może część wyborców Prawa i Sprawiedliwości poszłaby nawet za Biedroniem, to jednak mimo wszystko ten problem polityczny państwa nie dotyczy.
No właśnie tu przed chwilą rozmawialiśmy na początku naszej audycji o pięknym człowieku, bohaterze, panu Olszewskim z świętej pamięci. I teraz mamy właśnie tam drugą stronę, całkiem od 180 stron. Człowiek to bez wartości, taka wydmuszka, tak pani mówił, Macron, bo mówimy dzisiaj, Francja ma takiego prezydenta, wydmuszkę, naszpikowaną po prostu różnymi
sztuczkami PR-owskimi.
Dokładnie. I tutaj właśnie pan Biedroń, przeżyliśmy to już właśnie. 8 lat temu to Palikot, 4 lata temu Nowoczesna, Petru i dzisiaj mamy Biedronia, który powraca, bo przecież Biedroń 8 lat temu startował do Sejmu i wszyscy poznali go.
No był w SLD, jeszcze wcześniej, później był w ruchu Palikota.
Był prezydentem Płocka, nic tam, Słupska. Nic tam nie dokonał, skandalu właściwie odszedł. I powiedzmy tak sobie, że palicho to wszystko, ale jeżeli znów kolejny atak znów na rodzinę, na kościół, na małżeństwa, no to przepraszam. Mówię o szanowaniu konstytucji, artykuł 17 konstytucji mówi o małżeństwie i jest pisany, jest mąż i żona i nie wiem tego. To właśnie to mnie...
No ale to dlaczego ludzie za nim idą?
No właśnie to, że brak jest naprawdę... Cały czas będę powtarzał w tej audycji dzisiaj o tym, że nam zabito wielu wspaniałych ludzi, inteligencji. Ale dzisiaj nie mamy.
Ci, co mają inne poglądy, to też są Polacy i mogą mieć swoje reprezentacje, tak?
Ale nie możemy właśnie na PR-ze, przecież wiadomo od wielu lat, że co robi żydowski Soros i jakie ładował pieniądze, 30 miliardów dolarów poszło właśnie na to, żeby zwalczać, zrobić coś obojętnego w ogóle, żeby rodziny nie było, w ogóle nie było, nie, można powiedzieć...
Ja przepraszam bardzo, Polski nie rozumiem kompletnie tej narracji.
No dobrze, pan jeszcze, może kiedyś pan zrozumie to wszystko, bo ja już zaczynam to rozumieć, bo jestem w pewnym wieku i pewnym etapie, przeżyłem wiele rzeczy.
Jurek, ale konwencje PiSu też są bardzo ładne PR-owo, też pochwalimy.
Ale mają swoją wartość, mają przeróżne, przepraszam, pewna rzecz jest potrzebna, otoczka i wszystko, ale my to, co zrobiliśmy przez 8 lat, jak byliśmy w opozycji, przygotowywaliśmy wiele konferencji. Było naście, można powiedzieć, konferencji.
Bardzo dobrze przygotowane.
Zamykając ten temat.
I dzisiaj to wszystko realizujemy. To nie jest tak, że coś tylko powiedzieliśmy pierwszy raz w historii.
Na razie to zrealizowaliśmy wiele pozbyć ludzi.
Panie pośle, jeśli można, Prawo i Sprawiedliwość według ostatniego sondażu dla do rzeczy, to są dane dokładnie z dziś, Prawo i Sprawiedliwość 40% poparcia, Platforma Obywatelska 30%. Wiosna jest jeszcze na podium z poparciem 8,6%. Kukiz 15,7,4%, PSL 5,9%, natomiast Nowoczesna 0,9%.
Czyli przyjmując to, co pan redaktor mówił o wynikach, no to mamy, jak to mówią, rekordowy zjazd w dół. I nie mówię tu o Platformie, tego, żeby była jasność, tylko mówię o Wiesznie, która straciła 50% w przeciągu 3 dni.
Tak? No, bo te sondażowe...
Ważne
dla kogo robią też.
Estymator chyba po raz pierwszy uwzględnił Wiosnę w swoich badaniach, także będziemy porównywać, jak sądzę, miesiąc do miesiąca to poparcie i czas pokaże.
A jeśli wracamy jeszcze do tego finansów, oby się tak nie okazało, jak... Bo mówię, Palikot kiedy się tworzył i tam był Biedroń i pamiętamy o studentach wpłacających 15 tysięcy jako darowizna. Mhm. I to nie była jedna osoba, to były tam dziesiątki osób. I prawdopodobnie w taki sam sposób jest finansowana właśnie ta nowa partia, że kolejny temat. Nagle wpłaty...
Panie pośle, czy dzisiaj pan jakieś dowody, bo tak ostro...
No nie, ale ja mówię, tylko synuję na podstawie tego, co...
No ale nie możemy... Panowie, przejdźmy do kolejnego tematu i problemu, który mają producenci wołowiny, polscy producenci wołowiny, po reportażu, który ukazał się w telewizji komercyjnej, lawina zdarzeń, kontroli, także zainteresowanie Komisji Europejskiej tym, co dzieje się w Polsce właśnie w tym obszarze. Mówi się o dużych stratach dla polskiej branży, wywołanej właśnie tym, jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa, jednostkowym, skandalicznym przykładem. No i pytanie do Państwa też o reakcję, o to, w jaki sposób tutaj rząd reaguje, czy właściwie, no i czy tego rodzaju sytuacje zawsze dzieje się tak, że rzutują po prostu na sytuację całej branży później w skali europejskiej, czy są jakieś mechanizmy, które mogą chronić po prostu przed stratami. To zacznę ponownie od pani minister Jolanty Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo proszę.
Przede wszystkim pierwszy błąd popełnił minister rolnictwa. Po ujawnieniu całej tej afery powinien natychmiast zamknąć ten zakład, a nie dyskutować z dziennikarzami, że to jest jej wina. I to był ten pierwszy błąd, który moim zdaniem naprawiony później, bo on rzeczywiście później się przyznał, że to trzeba zrobić kontrolę, no ale już to pierwsze wrażenie nie było, że tak powiem, na odbiorcach i na tych, zwłaszcza zagranicznych odbiorcach, dobre. Więc to by była taka pierwsza sprawa. Natomiast uregulowanie tego rynku, jakby ochrony żywności, no wymaga jednak takiej pracy dość systematycznej. Trzeba zrobić nową ustawę o inspekcji. Trzeba zadbać o te służby. Te służby są podobnie, jak w tej chwili brakuje weterynarzy i tych służb jest niewiele. Ale trzeba to jakoś unormować w taki sposób, żeby była pełna kontrola jednak nad zakładami przemysłowymi, dlatego że takie rzeczy tam się mogą dziać. Zresztą nie tylko w Polsce, mogą się dziać wszędzie.
I dzieją się, bo przecież tak, mówi się o takich przypadkach nas, i w Niemczech, i we Francji.
Tak, tak. Eksporterami tej żywności, no to jest prawdziwy dramat, nie dla producentów, to jest prawdziwy dramat. Dlatego, że ci nasi zagraniczni kontrahenci bardzo chętnie, że tak powiem, odmawiają w tej chwili dostaw. A ci, którzy z nami rywalizują o ten rynek, no są bardzo zadowoleni i jeszcze dodatkowo tą sprawę, że tak powiem, rozdmuchują. Także to tak mniej więcej wygląda. Ja myślę, że tu się trzeba jednak zabrać za te działania o charakterze systemowym i to w miarę szybko, żeby odzyskać jednak zaufanie na tym rynku. No dlatego, że dla rolników to jest ogromna strata.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Minister Ardanowski był w województwie lubelskim.
Tak, ja byłem na tym spotkaniu w Gorzowie. Było bardzo liczne i on miał jakby dwa etapy. Pierwszy spotkał z forum rolniczym, gdzie tam reprezentowani są różne stowarzyszenia, związki i było dwugodzinne spotkanie. Potem prawie też trzy godziny z rolnikami. Naprawdę sprawa jest bardzo złożona. Ja chciałem tutaj zareagować i nie zgodzić się z panią minister, że rząd nie działał. Bardzo zdecydowanie zadziałał. I przecież to dziennikarze TVN ujawnili tą całą sytuację tej nielegalnej ubojni. I to jest po prostu zdecydowane działanie rządu. I są tego efekty. Przyjechali z Unii Europejskiej komisja i myśmy udostępnili jako, żeby po prostu mogli sprawdzić, przy okazji ewentualnie naprawić jakieś błędy, ale powiedzmy, co szczerze, na tym spotkaniu, jak wracając do tego, ono jest bardzo dobre i odbyło się i tam naprawdę była rozmowa rzeczowa. My nie znamy, jaki jest dzisiaj rynek. Rynek jest taki, że są nadwyżki w ogóle, można powiedzieć, w każdej rolnictwa w dziedzinie. I teraz sytuacja taka, mogą być takie prowokacje, bo ja mogę powiedzieć, że to może była nawet i prowokacja.
No ale żeby nie mówimy właśnie o tym, że jeżeli ktoś robi coś źle to i ktoś inny to znajdzie, to jest prowokacja. No i tu właśnie...
Ja mówię, że może dojść, bo dzisiaj mówię, że są nadwyżki w całej Europie i świecie. Nadwyżki. Dzisiaj się cieszą.
Oczywiście, proszę, że konkurencja to wykorzystuje.
Jak świat nagłościł tą małą aferę, że ponoć tam śmiertelne i w ogóle...
Czy to może być w interesie także innych producentów?
A okazało się, to były zdrowe można powiedzieć byki, a zrobiono z tego aferę, że Polska po prostu ubijała jakieś tam niedołężne i w ogóle. To jest w ogóle problem złożony i zdecydowana reakcja. Będzie ustawa o weterynarii, o tym, że kary, bo tylko inaczej nie działa na człowieka jak po prostu pozbawienia zawodu. Grzegorz Oczywiście Witalski, trzeba wynagrodzenia nowoczesna. Większe do tego, żeby inny był przepływ pieniądza, żeby nie mógł ten weterynarz z jednej strony Panie bronić pośle. I być przy uboju, a z drugiej strony być tym, który ma osądzać. No, trzeba zmienić.
Grzegorz Witalski, Nowoczesna, bardzo.
To
dokładnie, jeżeli weterynarz ma płacone od tego zakładu produkcyjnego, no to też nie będzie mu szkodził, tak? I to tak wygląda. Wiadomo, że każdy taki byk, który padnie, to jest strata, koszt i niestety zakłady produkcyjne próbują jakoś ograniczyć te straty. To jest błąd. Oczywiście państwo, właśnie w tym momencie jest rola państwa, która w tym momencie powinno tak działać, żeby takie przypadki wyłapywać, żeby nie stracić tej renomy na rynku międzynarodowym. My ją straciliśmy. straciliśmy nie dlatego, że pan
dziennikarz znalazł, tylko, że po prostu tak, coś było nie tak.
Były nieprawidłowości. I jeszcze reakcja pana ministra, który widocznie poszedł nieprzygotowany, żaden PR-owiec nie powiedział, jak ma się zachować i powiedział to, co myśli. Powiedział po prostu wprost, że dziennikarz źle zadziałał i szkodzi państwu. Nieprawda. W tym momencie po prostu pokazał, że możemy zamiatać wszystko pod dywan, jak nikt się by nie dowiedział, nie byłoby problemu. Bo przecież parówki, jak się robi, to lepiej wiedzieć, tylko jeść.
Doniesienie do prokuratury w momencie podjęcia tego rodzaju informacji.
Oczywiście, że powinni to zrobić. Jeżeli nie zrobili, no to w takim razie trzeba też rozmawiać z nimi, dlaczego tego nie zrobili. Mhm. Tak? Nikt tu nie jest bez winy. Każda strona mogła zrobić dużo więcej, ale ja oczekuję czegoś od państwa, skoro mamy rząd, no to powinni. No i cieszę się,
że... Pan Rafał Szymczak, Kukiz 15, bardzo proszę.
To tutaj pan poseł Materna przyznał, że polskie rolnictwo ma nadwyżki. No ale pytanie, skąd ma te nadwyżki?
Ja wie, cała Europa, cały świat.
No właśnie, ale jeśli chodzi...
Tak ochoczo uderzono w nasze państwo.
No nie, no jasne, ale te nadwyżki wynikają chociażby z tego embarga wobec Rosji, tak? Przecież nasz
i tu kolejnymi zaraz
No dobrze, ale tak, my sobie odmrażamy nos na złość, tak? Podczas gdy cała Europa handluje z Rosją, robi biznes i tak dalej, my z kolei jesteśmy w pierwszym szeregu, tak, żeby tutaj Stany Zjednoczone doceniły naszą postawę. My z tego nic nie mamy, a mamy właśnie problemy w rolnictwie, gdzie właśnie chętnie są wykorzystywane tego rodzaju wpadki, żeby po prostu jeszcze bardziej zdobyć lepszą pozycję na już teraz coraz bardziej kurczącym się rynku europejskim eksportu. Natomiast to, że dzisiaj nie odbierają mięsa, no wiadomo, to jest normalna biznesowa tutaj strategia. Chodzi o wynegocjowanie jak najniższych cen później na importowane z Polski mięso. Chodzi o to, żeby... No ale niestety to się odbije na rentowności na tutaj ubojni i hodowców i tak dalej. Także to oznacza kolejne problemy dla polskiego rolnictwa.
Kiedy pan jadł ostatni raz stek wołowy? Pytanie do Sławomira Kotylaka. I czy zje pan nadal?
Jest jaroszem.
Nie jestem jaroszem, jak to mówią, z sałatek to tylko schabowy. Natomiast wracając jakby do tematu.
Nie, no ale czy pan się wystraszył?
Nie,
przykład,
nie wystraszyłem.
Ja, spotkałem się z taką opinią, że są osoby, które teraz wołowiny nie wezmą, bo naoglądały się tego.
W Polsce spożycie wołowiny i tak jest niskie.
Przejdą na śmierć.
Nie wystraszyłem się. No, nadal moja dieta jest dokładnie taką samą dietą, jaka była przedtem. Natomiast wracając jakby do tej dyskusji tutaj. No ja widzę trzy poważne błędy. Pierwszy błąd popełniony przed wybuchem tej afery, a mianowicie błąd systemowy polegający na tym, że inspekcja po prostu jest niedofinansowana. Jasno, główny inspektor weterynaryjny kraju powiedział rzecz oczywistą. Nie można stworzyć systemu kontroli w sytuacji, kiedy nie ma na to środków finansowych. A środki finansowe są niezbędne do tego, żeby jednak ta inspekcja mogła prowadzić w szerszym zakresie badania, a nie wyrywkowo gdzieś kiedyś jeszcze tam z zapowiedzią przyjazdu. Druga kwestia, również systemowo, to jest to, co było powiedziane, czyli to, że weterynarz jest zatrudniony na etacie w zakładzie, którego kontroluje. No to jest dla mnie zupełne podważenie jakiejkolwiek logiki kontroli. Drugi problem, który został stworzony, że tak powiem, i nierozwiązany, to jest właśnie reakcja rządu na to, co się dzieje. Jest takie pojęcie, jak reakcja na sytuację kryzysową. To była sytuacja kryzysowa. Tu należało działać, jednocześnie biorąc pod uwagę konsekwencje tego działania w skali skutków. Jakie straty to działanie przyniesie? Wypowiedź ministra pominę, bo to już tutaj zostało omówione, to poniżej słów krytyki. Potem była próba ratowania sytuacji. Ale do czego zmierzam?
Sytuacja... Minister, akurat ja przepraszam, jeśli chodzi o straty, to on sobie doskonale zdawał sprawę z tego, co się stanie. Co moim zdaniem źle ustalił przyczynę.
Nie? Bardzo proszę do puenty.
Tak.
Musimy
kończyć. Trzeci element. Jeżeli już mówimy o rynkach i sprzedaży i konsekwencjach dla polskiego rynku tych zdarzeń. Drodzy państwo, no nic się tak naprawdę nie dzieje bez przypadku. Jeżeli nawet różne teorie spiskowe mogą wskazywać na działania celowe i tak dalej, i tak dalej. Drodzy państwo, no są mechanizmy na to, żeby temu przeciwdziałać. I w tym wypadku żaden z tych mechanizmów, po pierwsze, nie został uruchomiony, po drugie, nie wiem nawet, czy jest przygotowany.
Zapewnienia ze strony Ministerstwa Rolnictwa są dotyczące zmian w prawie i oczywiście także reakcji na przyszłość. Oczywiście czas pokaże, będziemy się temu przyglądać, a państwo na pewno komentować. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studio. Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Pan Rafał Szymczak, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Pani Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pan Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego obiadu.
Smacznego. Grzegorz Świtalski, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Janusz Żyćkowski, dziękuję państwu. Program zrealizował Andrzej Pijanowski.